Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 13 minut po godzinie 12. Zapraszam do wtorkowego otwartego mikrofonu. Pierwszy dzień lutego, od dziś obniżono do zera stawkę podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz. Do 500% obniżono VAT na ciepło oraz do 8% na paliwa silnikowe. Decyzje podatkowe rządu mają pomóc zahamować wzrost cen. Jak mówił na porannej konferencji prasowej dziś premier Mateusz Morawiecki, dla mnie to jest ważny instrument walki o portfele Polaków, po to, żeby Polacy mieli jak najtańsze produkty, jak najtańszą benzynę, ale także walka z inflacją, która jest i, co tu kryć, jest wysoka. Niższe stawki podatku mają obowiązywać do 31 lipca tego roku, a łączny spadek dochodów budżetu z tytułu tych obniżek szacuje się na około 11 600 000 000 zł. I dziś w otwartym mikrofonie pytanie do Państwa o ocenę antyinflacyjnych działań rządu. Rząd, jakikolwiek obniżający podatki, to jest ewenement, ale może to jest Państwa zdaniem i tak jak zdaniem wielu ekonomistów, sposób na walkę z tym kryzysem. Czy te obniżki podatków pomogą spowolnić wzrost cen? I co najważniejsze dla nas, czy obniżki stawek podatkowych VAT przełożą się na obniżkę cen na półkach sklepowych? Jak Państwo sądzą?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Andrzej Pijanowski odbiera od Państwa telefony, a zanim pierwszy z telefonów odbierzemy, przypomnimy, jakie zasady obowiązują w tej audycji, aby żadnych wątpliwości nie było.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Rozdzwoniły się już nasze telefony, bardzo nam miło. Odbieramy w takim razie pierwszą opinię. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Tutaj chyba nie porozmawiamy. Prosimy spróbować ponownie. Na drugiej linii być może ktoś bardziej rozmowny. Dzień dobry.
Halo, jesteśmy już?
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Dzień dobry, kłania się Michał.
Kłaniamy się.
Cóż, zauważyłem dzisiaj tak. Rano przejeżdżałem do pracy na CPN-ie w miejscowości Rzepin, 2,72 paliwo, a było 3 coś. Czyli faktycznie...
Już myślałem, że aż tak obniżka poszła daleko.
Ale benzyny też. Mhm. Tam 5 zł, praktycznie 5 groszami z groszami. Około złotówki, co było niedawno. Teraz powiem Państwu tak, że wszystko też teraz zależy od sprzedawców. Oni przecież nic nie tracą. To jest danina, podatek, który VAT nawijany na kasie odprowadza sprzedawca VAT do kasy państwa. Skoro tam VAT zostały poobniżane, wcześniej podatki i tak dalej. Także tylko, że proszę Państwa, niektórzy robią w ten sposób. Dowiedzieli się, że będą ceny iść w górę. Mieli coś na przykład po 5 zł, zrobili 5,50. Parę dni temu teraz opuścili, czyli dalej mają swoje wszystko, tylko że no wie Pan, jak to się kombinuje. Najprostszy przykład, proszę Państwa, olej kujawski w sklepie, który był kiedyś kilka miesięcy temu, 5,90, nagle skoczył na 11 coś w tej chwili i tak dalej, liter oleju. Proszę Pana, kolega do mnie mówi, że nawozy wszystko poszło do góry. Tak, ale rolnicy wiedzą, to jest rzepak, który był siany w tamtym roku. W tym roku był koszony i olej jest z tego rzepaku z tamtego roku. Ma prawo tyle zdrożeć. Ten rzepak, który skoszą w tym roku już latem i będzie nowa cena, nawozy, wszystko. Także niektórzy po prostu też sprzedawcy, producenci napędzają to wszystko, nie?
Czyli co, nie wszystkie obniżki trafią do kieszeni konsumentów?
Pana zdaniem? Myślę, że cwaniacy zaczną kombinować, ale ludzie, po prostu jest konkurencja, ludzie też zaczną patrzeć, gdzie, jaka cena i tak dalej, także sobie myślę, troszkę poradzimy, no.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. No może to jest właśnie też kwestia, o której powinniśmy dziś porozmawiać. Jak konsumenci powinni i czy mają jakieś narzędzia, żeby przynajmniej na części sprzedawców w przypadku tych najpotrzebniejszych artykułów wyegzekwować przeniesienie na nich tej obniżki VAT. A może nie jest to takie proste? Może zbyt wiele czynników się składa na ceny produktów i tak naprawdę nigdy nad tym do końca nikt nie zapanuje. Pytamy dziś państwa o ocenę antyinflacyjną działań rządu, na ile przyczynią się do zdławienia wzrostu cen, na ile pozwolą zaoszczędzić w naszych portfelach troszkę pieniędzy, a wiadomo, że tych pieniędzy, szczególnie w dobie inflacji szalejącej w całej Europie, tak naprawdę jest zawsze za mało. Dzień dobry.
Witam.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Halo? Roman z Wielkopolski.
Dzień dobry, bardzo nam miło.
W zeszłym tygodniu cena ropy, bo jeżdżę akurat ciężarówką, kosztowała 5,65. Do końca tygodnia było 5,70. Sobota, niedziela się zrobiło 5,80. Poniedziałek się zrobił 5,90. A teraz mamy 5,30. No więc przez te parę dni nie wierzę, żeby po prostu ropa poszła o 40 groszy do góry. A teraz po prostu obniżyli o te 70 groszy i ta cena jest, wróciła do takiej samej ceny, która była przed. Także nikt na pewno nie stracił, bynajmniej nie stacje benzynowe. Druga sprawa, przejeżdżam przez Gorzelec, mega samochodów na rejestracjach niebieskich, niemieckich tankuje u nas na stacjach. Tam ropa kosztuje w granicach około euro 40 do euro 60 za litr. No czyli kalkulacja jest, jak widać, jaka widać. I ja tak jeszcze nadmienię, kilka lat temu jeździłem do Niemiec po cukier, bo u nas cukier kosztował bardzo drogo. W Niemczech był taniej, ale obcokrajowców, takich jak Polacy, można było tylko kupić 10 kilo cukru. Niemiec za mną mógł kupić cały koszyk cukru, tam cały kosz, a Polacy mogli tylko kupić po 10 kilo. Tak samo teraz powinno być zrobione w drugą stronę, bo wtedy też byliśmy w Unii, bo to było jakieś 5-7 lat temu. Powinni teraz Niemcy tankować na stacji nie więcej niż 10 litrów paliwa. No i wtedy by było kalkulacja. Bo teraz oczywiście zarabiają tylko Niemcy, tak? Szary rynek będzie ustawał. Polacy będą kupować olej napędowy, będą zawozić do Niemiec i sprzedawać o 30-40 groszy. To i tak się Niemcowi będzie opłacało. Także.
Dziękuję panu bardzo za te cenne postrzeżenia. Pozdrawiam słuchacza z Wielkopolski. Ja sam zauważyłem jeszcze przed tymi obniżkami, że paliwo tutaj, że im dalej na zachód Polski, tym paliwo zawsze było droższe. Jadąc na wschód Polski, te ceny nawet na stacjach sieciowych były jednak o kilkanaście, kilkadziesiąt czasami groszy niższe. Pytanie, z czego to się bierze? Taki pomysł racjonalizatorski słuchacza poszedł w świat. Przypomnę, dziś pytamy o to, jak oceniają państwo działania antyinflacyjne rządu, szczególnie w kontekście obniżki stawek podatku VAT, które zaczęły od dziś obowiązywać. Podległe nam instytucje już sprawdzają, czy ceny żywności w sklepach uwzględniają obniżoną stawkę VAT, oświadczył dziś premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Jak mówi premier, rząd widzi te kwestie i widzi to, że może występować u wielu sprzedawców taka pokusa, żeby tę obniżkę VAT jednak zostawić u siebie. Żywność jest jednym z elementów, który wpływa na inflację i tutaj rząd zapowiada przez podległe sobie instytucje szczególne monitorowanie cen żywności. Co kolejny słuchacz ma do powiedzenia? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Ja dzwonię z tej drugiej strony, ze strony producenta. Wie pan, no po pierwsze chciałbym naprostować wypowiedź tutaj pierwszego słuchacza, pana Michała, bo paliwo nie staniało o złotówkę, tylko o jakieś 60-70 groszy, co jest dość znaczącą różnicą, prawda? Kolejna kwestia jest taka, no nie wiem jak mam to oceniać, skoro na przykład rachunek za gaz w moim przypadku wzrósł z 6 tysięcy na 24. To o jakich działaniach tutaj mogę mówić? Kolejna sprawa. Ja opuściłem produkty na VAT zerowy oczywiście, obniżając ich cenę, ale to jakie stosują sklepy marże, no to już producent na to wpływu nie ma, prawda?
No tak, no producent jest tutaj w tej gorszej sytuacji, bo no bo tak, tutaj, że tak powiem, pan musi fakturować z taką stawką, a nie inną, VAT-u, a producent, a dystrybutor marżę swoją może kształtować dowolnie.
No właśnie, i chciałbym tak, żeby bardziej zainteresowano się tą kwestią cen gazu, gdyż to chyba najbardziej na chwilę obecną wpływa na inflację w kraju. Mhm. Bo to, że jest obniżka teraz o te 25% i zmniejszony VAT, to oczywiście pomaga w jakimś stopniu, ale to i tak rachunek z 6 tysięcy średniej tam jakiejś długorocznej robi się na poziomie 16-17 nadal, więc no i tak jest tragedia, ciężkie czasy. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo za ten głos. Jak sam pan powiedział, druga strona tego medalu, może nawet trzecia, bo mamy producentów, dystrybutorów, handlowców, no i mamy nas, konsumentów. To był głos producenta. A co powie kolejny słuchacz? Konsument, producent, czy może handlowiec? Dzień dobry.
Dzień dobry. Dominik z tej strony.
Dzień dobry, panie Dominiku.
Panie redaktorze, no ja jestem beneficjentem tych cen gazu. Może tak powiem, bo praktycznie większość ogrzewania wody i gotowanie mam na gazie, także ja tutaj też tracę na tym, aczkolwiek powiem tak. Ktoś mówi, że działania rządu, szczerze mówiąc, inflacja jest taka wysoka z tego względu, że wiadomo, ceny światowe na rynku, to co się dzieje, też pewne działania spóźnione Rady Polityki Pieniężnej, to trzeba uczciwie powiedzieć, bo były spóźnione. I tak to jest. Powiem tak, no najlepiej nic nie robić, tak jak poprzedni premier, pan Donald Tusk. Najlepiej nic nie robić, bo on nie ma takich guzików. Uważam, że działania są dobre, tylko teraz już rząd się powinien zastanowić, co dalej, tak? No bo przecież wiecznie tak nie będzie, bo muszą być wpływy do budżetu. Jeżeli nie będzie podatków, nie będzie wpływów. Trzeba się zastanowić, na jaki poziom wrócić z podatkami, gdy skończą się te wszystkie tarcze i tak dalej, tak zwane. Gdzie ograniczyć wydatki budżetowe, tak?
Obniżka, istotnie obniżka podatków bardzo ładnie brzmi, ale kiedy przyjdzie czas podwyżki o taką samą wartość, to już nie będzie wtedy fajne.
Dlatego powinien się rząd zastanowić, żeby nie było tak zwanego efektu jojo, tak? Żeby się okazać jeszcze gorzej, gdy to wszystko się skończy, te całe programy i te obniżki. Dlatego powinien się rząd zastanowić, gdzie te wydatki ciąć, po to, żeby nie uderzyło to między innymi też przedsiębiorców, producentów, tak jak tutaj pan mówi, ale też, żeby nie uderzyło w zwykłych konsumentów, żebyśmy nie zeszli od razu z podatkami na 23 VAT, tak? Także tutaj powinno się zastanowić. Pewne działania są dobre, ale to jest od niektórych rzeczy nie jesteśmy zależni. No. Za te ceny gazu no, musimy podziękować wspaniałej Unii Europejskiej, pani Angeli Merkel, Niemcom tutaj i Rosjanom, że tak pięknie wysterowały całą Europę, że teraz dzieje to, co się dzieje. Tak? Także wszystkim tutaj, którzy tak bardzo chwalą politykę Platformy Obywatelskiej, to co się działo i ten wspaniały unijny ład, zielony ład, no to za ten zielony ład teraz wszyscy płacimy.
No on jeszcze chyba nie wszedł do końca, tak, ten zielony ład.
Zaczynać, panie redaktorze, ja bardzo taką mądrą tutaj audycję słuchałem chyba w Polskim Radiu 24. My od tego nie uciekniemy, bo Niemcy zainwestowały tyle pieniędzy w ten tak zwany zielony ład, że my od tego nie uciekniemy. Możemy się bronić na różne sposoby, ale Niemcy i tak to przeforsują.
Dziękuję panu bardzo. Rzeczywiście wielu komentatorów mówi, że wszelkie decyzje polityczne prowadzić będą do tego, wszelkie agendy polityczne dotyczące walki ze zmianami klimatu, reformy energetycznej, że wszystko to będzie nieuchronnie prowadzić do wzrostu cen. Wspomniał pan o Donaldzie Tusku i o tym słynnym guziku, o którym zapewne wielu z państwa już słyszało. Błażej Poboży, wiceminister, umieścił na Twitterze wideo, w którym widać część stacji paliw Orlen. Na nagraniu uchwycono moment zmieniających się cen paliw. Elementem tego wideo jest także wypowiedź premiera, ówczesnego premiera Donalda Tuska, kiedy były rzeczywiście swego czasu w Polsce problemy z inflacją i problemy budżetowe. Premier Tusk powiedział to.
Ci, którzy rozumieją elementarnie gospodarkę, wiedzą, że gdyby rząd miał guziki, na jednym byłoby napisane niskie ceny żywności, a na drugim wysokie, to ja bym nic innego nie robił, bo bym naciskał ten guzik niskie ceny, tylko takich guzików nie ma.
No i tu jest pytanie, która wersja polityki gospodarczej jest lepsza, która okaże się skuteczniejsza. Oczywiście nie sprowadzając całej sprawy do mitycznego guzika, bo wiadomo, że takich guzików nie ma i nie jest to kwestia tylko naciśnięcia takiej czy innej przekładni, ale jednak może jakiejś filozofii walki z kryzysem. Jak państwo oceniają działania antyinflacyjne rządu? Co przyniosą? Czy pozwolą w naszych portfelach zostawić więcej pieniędzy i zdławić rosnące ceny? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Marku, Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam słuchaczy. Najpierw do słuchacza z Wielkopolski chciałem się odnieść. Jeśli Niemcy tu przyjeżdżają, to dalej płacą podatek 8% VAT, płacą, zarabiają na tym stację paliw, więc to nie tylko Niemcy zarabiają, ale my w dalszym ciągu niech przyjeżdżają nawet spod francuskiej granicy.
No ale będą podbijać ceny, ale panie, będą podbijać ceny, prawo popytu i podaży.
Miejmy nadzieję, że mamy tyle firm, które zaopatrują nas w paliwa, jest taka konkurencja, mamy pana Obajtka, że nastarczymy tego paliwa i będziemy na nie zarabiać. To pana Dominika, on właśnie uległ tej propagandzie, którą tu, bo nawet funkcjonuje już sformułowanie w telewizji publicznej podatek Tuska. Ja przypomnę, pan premier podjął jeszcze dalej idące zobowiązania niż pan premier Morawiecki, niż podjął Donald Tusk, tak? Ja nie wiem, czy on tak jak to banki robią, że coś było napisane małym drukiem i on nie doczytał i nieświadomie podpisał, czy podpisał świadomie, ale przyjął jeszcze dalej idące zobowiązania, więc może te podatki zacznijmy nazywać podatkami Morawieckiego, a nie podatkami Tuska. A dla przedsiębiorców to nie ma znaczenia ta obniżka na przykład paliwa, bo dla mnie istotne są ceny netto. Dla mnie istotne jest to, że cały czas rosną koszty działalności gospodarczej w Polsce. Księgowa właśnie podwyższyła mi usługi o 30%, a sprawdziłem, przez te kilka lat rządów PiS-ów usługi księgowe wzrosły mi już o 100%. Rosną wszystkie koszty, utrudnia się prowadzenie działalności, więc nie ma co się dziwić, że te ceny rosną. To ja bardzo bym chciał, żeby ta inflacja była taka, jaka jest średnia w Unii Europejskiej, pewnie byśmy wtedy w ogóle o niej nie rozmawiali. I trzeba się zastanowić, dlaczego u nas jednak to wszystko jest dużo, ta inflacja jest dużo wyższa i mamy dużo większe problemy z tym niż ma cała Europa. Że to nie tylko zależy od Putina, od Tuska, ale że możemy też nasz rząd coś robi źle.
Dziękuję panu za wypowiedź. Tak, pozwolę sobie krótko tylko się odnieść do tego, co pan powiedział. Być może to, co pan mówi, to, że Polska radzi sobie, no nie wiem, czy najgorzej, w każdym razie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o inflację, może nie na pierwszym miejscu, ale w pierwszej czwórce europejskiej. Może to, że jesteśmy stosunkowo największą gospodarką spośród tych, które w miarę łagodnie przeszły koronawirusowy kryzys, co wiązało się z wydaniem, jak mówi rząd, no ponad 250 miliardów złotych w różnego typu programach osłonowych dla przedsiębiorców. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Halina.
Słuchamy panią.
Popieram tego, popieram tego pana ostatniego. Bardzo dobrze powiedział. A jeżeli chodzi o rzepak, to nie rolnicy windują ceny za sprzedaż rzepaku, niestety. Rolnik tego nie przytrzyma w swoim spichlerzu, tylko przyjeżdżają, kupują i oni windują. Tu nie są cały czas winni rolnicy. A co do tych cen, może i ten pomysł jest dobry, tylko kto to upilnuje tego? W każdym sklepie będzie inaczej, bo nie ma tak żadnych kontroli, tak jak z tymi aptekami. Gdzie jedna apteka można COVID-a robić gdzieś w Gorzowie, bo nie są przystosowani. To są tylko puste słowa. I jeszcze opowiem taką historię. Tydzień temu byliśmy, nie powiem w jakim mieście, kupowaliśmy na Orlenie bardzo dużo paliwa, cały samochód i dostaliśmy bon. Więc mąż wyszedł z tym bonem i mówi, nie chciał, bo kolejka bo trochę była z tyłu, więc mąż przyszedł i mówi, przeczytamy, co to za bon, bo ta pani mówi, no bon dla pana, no dobrze. Czytamy, mus jabłkowy 7 zł. Jeżeli w ciągu 7 dni pan zatankuje jeszcze raz, zapłaci pan 2,99. Więc mąż się wrócił, nie przeszkadzając, położył 3 zł i ten bon i mówi, proszę dopisać, do tej sumy dla pana Obajtka, do tego jego miliardów, ludzie wychodzili z tymi bonami, przyklejali i rzucali pod nogi. No przecież to jest ośmieszanie po prostu ludzi. Ośmieszanie.
Chyba pani, nie wiem, czy pani brała udział w jakiejkolwiek akcji lojalnościowej, a te akcje lojalnościowe, szczególnie na stacjach paliw, zawsze miały to do siebie, że żeby dostać parasolkę, za 10 zł trzeba było zatankować 2000 litrów paliwa.
Nie, takiego nigdy nie braliśmy.
No to, to są właśnie takie akcje.
Pierwszy raz nas coś takiego spotkało, gdzie ludzie byli bardzo, bardzo oburzeni. Więcej tam nie zatankujemy. Nie jest tylko wina Unia. Tutaj pan tylko się przyczepi. Unia, Niemcy, Merkel, coś tego. I zawsze nas straszą kimś. Ja myślę, że powinniśmy się zastanowić nad sobą, a nie straszenie nam Putinem, Unią niedobrą, Niemcami.
Dziękuję pani bardzo. Władimir Putin, ośmielam się zauważyć, jest troszkę strasznym jednak człowiekiem, jakby tak 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich stało pod polską granicą, to jednak chyba pewne obawy bym miał, choć z drugiej strony może nie taki diabeł straszny. Za 27 minut będzie 13, mamy kolejny głos.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry, panie Romanie.
Ale zarządzanie strachem jest zawsze łatwiejsze. Zabiorę cenne 1,5 minuty, panie Marku, tej audycji, nad czym pan tak ubolewał, ale po beznadziejnych tematach w zeszłym tygodniu, które unikały afer rządowych, to...
Ubolewam, że nie na temat, panie Romanie, tylko nad tym.
Nie, dlaczego nie na temat? No jest pierwszy sukces rządu, zabieram głos. Przecież dzisiejszą audycję akurat u Wokmacherów trafiłbym w 100%, ponieważ przewidziałem jej temat. Radio Zachód jest przewidywalne.
Cieszymy się bardzo.
Pan tak miał do mnie pretensje o to, że mówiłem, że beznadziejne tematy były w zeszłym tygodniu. Dobry ruch, jeżeli chodzi o paliwa. Myślę, że panu Krzysztofowi to pomoże, bo chyba jako jeden z niewielu tutaj dzwoniących jest przedsiębiorcą i na pewno przy ilości, które zużywa paliwa, skorzysta na tym niewątpliwie. Ja jestem dość aktywnym człowiekiem, przejeżdżam 500-600 kilometrów tygodniowo, ale wyliczyłem, że to może około 20 zł do przodu pójdę z tym paliwem tygodniowo. No to są jakby, że tak powiem, małe rzeczy. Przeraża mnie tu co innego. Taki duch socjalizmu, taka miłość do socjalizmu, czyli do sterowania odgórnie wszystkim, jest przerażające. Począwszy od pana premiera,
podatki to jest odgórnie sterowana sprawa, ale to myślę, że to każdy kraj na świecie jest w takim razie socjalistyczny, jeśli tak do tego podejść.
Nie, niech pan nie upraszcza. Obniżenie VAT-u jest takim trochę marketingowym działaniem, ponieważ dla przedsiębiorcy jest VAT należny i naliczony, więc ta różnica dla niego, mi chodzi o regulowanie cen. Jeżeli, wie pan, jeżeli wszyscy tu dzwoniący uważają, że cena to jest prosta, czyli wypiek chleba, sprzedanie i marża, to się mylą. Cena chleba to jest właśnie ten gaz, o którym mówimy, to jest ten prąd. Zaraz prąd przez Unię Europejską, gaz przez Putina. No, więc wszyscy są winni, poza tym, że tylko jedyny premier Morawiecki potrafi wystąpić do ludzi i dać im po prostu świetlaną przyszłość i znakomite perspektywy. To sarkazm był dla tych, co nie rozumieją mojej wypowiedzi. I powiem tak, okej, dobre ruchy, natomiast socjalistycznie mówienie o regulacji, zresztą pan premier chyba w konferencji prasowej powiedział, że wszyscy powinni obniżyć cenę o 5 zł i wtedy dopiero będzie dobrze i mlekiem i miodem płynącym będzie nasz kraj. Gratuluję tematu, przewidziałem go. Tyle na dzień.
Dziękujemy serdecznie, polecamy się w takim razie. Jutro, mam nadzieję, też trafimy w pański gust. Podczas konferencji prasowej na jednej z warszawskich stacji paliw Orlen premier powiedział, że podejmując kroki w celu obniżenia inflacji, rząd zdecydował się nie czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Dlaczego?
Komisja Europejska działa czasami wolno, czasami za wolno, a inflacja jest tu i teraz. I żeby na tą inflację odpowiedzieć, obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na gaz, na energię elektryczną, na paliwo, benzynę, na ciepło systemowe, ale właśnie także na żywność i również z myślą o przyszłych cenach żywności obniżamy VAT na nawozy. I czekamy na odpowiedź ze strony Unii Europejskiej w sprawie możliwości dopłat do nawozów.
A przypomnę, dziś pytamy państwa o cenę antyinflacyjnych działań rządu. Czy obniżki stawek podatku VAT pomogą spowolnić wzrost cen i czy te obniżki przełożą się na obniżki cen w sklepach? No i większą liczbę pieniążków pozostających w naszych portfelach. Jak państwo sądzą? Dzień dobry.
Halo, dzień dobry, panie redaktorze. Mariusz z mojej góry się kłania.
Serdecznie witam.
Panie redaktorze,
Ja mam taką prośbę do pana w tym radiu. Niech pan już przesta się czepiać tego Tuska. Jego już nie ma. Są coraz ważniejsze.
Jak to nie ma?
Nie ma. Już to, co było za Tuska, już dajmy mu spokój. Mamy gorszych szkodników. On był kiepskim premierem, kiepsko rządził. Mamy teraz gorszych szkodników w Polsce. Premiera Morawieckiego, ojca Tadeusza Rydzyka i premiera Kaczyńskiego. I może ich ocejmy za to, co od tylu lat w Polsce robią. Unia Europejska jest strasznie marnym tworem. Trzeba założyć Unię Europejską z Orbanem, z Rydzykiem i z Le Pen. Wtedy będziemy mieli na pewno bardzo dobrze, panie redaktorze. Co do obniżki cen, najpierw ceny wywindowano o 50 groszy, teraz opuszczono. Rzeczywiście to, tak myślę, nic za bardzo nie da. Dlaczego w Unii Europejskiej ta inflacja jest mniejsza? Ponieważ my mamy kiepski rząd i u nas jest większa i to jest proste rozwiązanie. Ja tutaj nie widzę pola do dyskusji. Mamy kiepski rząd, kiepskich rządzących, którzy tylko patrzą, żeby napchać własne kieszenie. To jest takie moje zdanie i je powtarzam zawsze, kiedy dzwonię.
I powodują inflację. I powodują inflację, tak. Pana zdanie.
Tak, do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam słuchacza z Zielonej Góry, a witam kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dzień dobry.
No słuchacze, dzień dobry, witam. No ja tu się w pełni zgadzam z przedmówcą. Oczywiście, że winą tej galopującej inflacji jest ten wspaniały, cudowny, najlepszy na świecie rząd.
Dlaczego?
To nie wzięło się tu i teraz, proszę pana, z tego pseudo pandemii, gdzie nie trzeba było w ogóle robić żadnych lockdownów i drukowanym pieniądzem bez pokrycia robić jakieś tarcze, kupując sobie przy tym właśnie...
No ale wszyscy robili lockdowny. Wszyscy robili lockdowny. Chcę wam powiedzieć, że pan był mądrzejszy.
Jak wszyscy zaczną, nie wiem, z dachu na główkę skakać, to też nam pan premier powie, słuchajcie, bo tak robią w Europie, my też to zrobimy? Nie, proszę pana, proszę zobaczyć, Szwajcaria, tak? Szwajcaria nie robiła żadnych lockdownów. I co? Stała im się jakaś krzywdanie. Proszę pana, drukowanie pieniędzy bez pokrycia to jest pierwszy i podstawowy warunek inflacji, a ten człowiek, tak zwany pan premier Morawiecki, jest tego książkowym przykładem. Ten człowiek puścił nas w maliny, puścił nas w korbami, bo my nie mamy, proszę pana, nic oprócz długów. To jest wszystko wpisane w tą federalizację Europy i PiS, chociaż tak pięknie, patriotycznie potrafi klepać do kamer...
No chyba pan przesadza. Chyba pan przesadza z tym stwierdzeniem, że nie mamy nic oprócz długów. To jest jakiś taki straszny defetyzm. Nie wiem, skąd to się bierze.
Proszę pana, mamy jeszcze bogate elity, które utoczyły się przez ostatnie dwa lata i to chyba w ciężkie pieniądze. Korzystając na strachu, na straszeniu ludzi, na tych lockdownach, maseczkach wprowadzanych i przede wszystkim uchwalili, że za nic nie odpowiadają. Za żadne długi, za żadną śmierć Polaków, które były straszne dziesiątki tysięcy, nie odpowiadają. Mało tego, oni nie mają obowiązku się szczepić. Tak, posłuchajcie sobie, drogie króliki doświadczalne. Rząd, parlamentarzy...
Nie, ja dziękuję panu bardzo. Pan jakieś naprawdę niestworzone historie tutaj opowiada. Ja kompletnie nie wiem, jak się do tego odnieść, do tego, co pan mówi. Już pomijam pewne publicystyczne sformułowania, tylko jako fakty podaje pan rzeczy kompletnie niewiarygodne i bardzo proszę tego nie robić, albo jednak przytaczać jakieś wiarygodne źródła na poparcie swoich teorii. Dziękuję bardzo za ten telefon mimo wszystko i witam kolejnego słuchacza.
Dzień dobry. No pan mówi wiarygodne źródło, no czy podam panu taką poszlakę co najmniej, że...
Ale rozmawiamy na temat, ja nie będę nie będziemy teraz do 13 rozmawiać o głosie słuchacza i o tym, kto się musi szczepić, kto nie. Mamy temat audycji.
Mogę to panu udowodnić, owszem.
Dobrze, bardzo proszę, mój numer telefonu i e-mail są publicznie dostępne, proszę mi to udowodnić po audycji. A teraz proszę na temat.
Jasne. Więc co z tego, z tych obniżek tego VAT-u, tak na żywność i tak dalej, a poza tym na inne produkty, na te najdroższe szczególnie zostaje taki sam, tak? I przede wszystkim jest to taki, nie wiem, czy to jest tylko taki prezent do lipca, skoro wszyscy o tym wiemy i te sklepy, tak, ci dystrybutorzy wiedzą o tym, że to jest tymczasowe tylko ta obniżka tego VAT-u na poszczególne tam produkty i tak dalej, no to jaka jest perspektywa? Tak, że nie obniżą prawdopodobnie tych cen, które już po prostu...
Znaczy oni nie muszą obniżać, tylko chodzi o to, żeby nie podnosili, żeby...
Nie będą podnosić do lipca, tak? A od lipca co? Jak wróci VAT na ten poziom państwowy, który był do tej pory, no to co? To będą już mogli podnosić, tak? Znaczy oczywiście to będzie zależało od tego, czy dalej będzie będzie drożał ten gaz i paliwo i tak dalej, prawda? No to, to ta przyczyna tej inflacji, tak? Czy tam, czy tak samo te dodruk pieniądza, zła polityka monetarna, tak jak tutaj było też wspomniane, więc my tego też nie wiemy. Owszem, wydaje się, że zawsze jest korzystne, każda obniżka cen czegokolwiek, czy ze strony rządu obniżka podatków jest zawsze pozytywna, choćby nawet na krótki okres, no ale, ale w perspektywie dłuższej, no to prawdopodobnie nic z tego nie będzie większego, tak? Zaoszczędzimy przez parę miesięcy troszeczkę pieniędzy i co, i kogo ma to zadowolić?
To może, tak, może rząd powinien, może rząd mamy... powinien zadziałać w drugą stronę, może powinien podnieść podatki, żeby wszystko podrożało i w ten sposób zdławić inflację.
Ale kto?
No rząd.
Rząd, aha, podnieść. Nie, powinien trwale usunąć na przykład podatek dochodowy, podatek od kupna sprzedaży, podatek belki od oszczędności, który belka jest utożsamiany z poprzednią epoką komunistyczną. On wprowadził ten podatek, to jest 20% od oszczędności bankowych i do tej pory ten podatek istnieje. Na przykład jest dużo podatków, o których się na co dzień nie mówi, a są. Więc jak może by ktoś kiedyś przedstawił całą listę wszystkich podatków w Polsce, no to byśmy sobie mogli wtedy podyskutować, więc dobrze byłoby zacząć od takich podstaw i wtedy będziemy wiedzieli, jak
dziękuję
mamy
panu.
Dyskutować na dany temat.
Dziękuję panu. 90 sekund minęło i to już kilkanaście sekund temu i od razu zapraszam kolejnego słuchacza na antenę. Dzień dobry, otwarty mikrofon.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, Sławomir. Gratuluję doboru repertuaru poprzedzającego audycję. It's a scene, brytyjska grupa Pet Shop Boys, moje czasy licealne. Po polsku to jest grzech, więc grzechem by było, gdybym ja dzisiaj nie zadzwonił. A teraz do tematu. Panie redaktorze, inflacja jest zjawiskiem globalnym. Nie dotyczy w tej chwili tylko Polski, ale i całej Europy i całego świata. Panie redaktorze, historia ludzkości zna przykłady skutecznego interwencjonizmu państwowego. Chociaż ja jestem konserwatystą, jestem wolnościowcem, ale do ingerencji państwa też przykładam ogromną wagę. Ja przypomnę, że w latach 30. ubiegłego wieku Stany Zjednoczone uchroniła polityka keynesizmu, natomiast po II wojnie światowej plan Marshalla, którego niestety Polska tutaj zdominowana przez Sowietów nie zdołała doświadczyć, ale te dwa przykłady znakomicie tutaj znamionują, że interwencja państwa może okazać się skuteczna. Panie redaktorze, ja też tutaj ogromną wagę przykładam do postaci premiera, który za tym wszystkim stoi. Słyszę gong, tak? To bym dokończył.
Tak, ostatnie zdanie, proszę.
Ostatnie zdanie. Panie redaktorze, premier Mateusz Morawiecki za ogromne pieniądze z grupy Santander był prezesem ogromnego komercyjnego banku, ale lata 1989-1990, ja to też pamiętam jako licealista, on rozpoczynał swoją działalność gospodarczą handlem chodnikowym. Miał swoje małe poletko we Wrocławiu, gdzie handlował czym popadnie.
Dziękuję panu bardzo. Troszkę o premierze Morawieckim też. Ja zerkam na Facebooka, tutaj też czekamy na państwa komentarze. Jeżeli starszy nam czasu do 13, a dzwonią cały czas telefony, to też kilka komentarzy przytoczymy. Zachęcam do wypowiadania się także na naszym radiowym Facebooku. Tymczasem telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Serdecznie pana witam.
No więc po raz trzeci udało mi się po wyjściu ze szpitala, 3 miesiące w szpitalu, udar. No i po raz trzeci udało mi się dodzwonić.
Słuchamy pana.
Tylko tyle powiem. Jednak udar daje znać o sobie, nie wiedziałem, nie przypuszczałem.
Może przypomnę panu temat, spokojnie, mamy jeszcze czas. Pytamy dziś słuchaczy w otwartym mikrofonie o państwa ocenę działań antyinflacyjnych rządu, no szczególnie w kontekście obniżki podatku VAT na paliwa, gaz i podstawowe artykuły spożywcze, która weszła dziś w życie. Jak pan ocenia te działania rządu? Czy okażą się skuteczne w zdławieniu wzrostu cen?
Dziękuję bardzo, że pan mi pomógł. Bardzo miło. To znaczy się... Jednak nie dam rady. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Serdecznie, serdecznie panu.
Poczekam na lepsze czasy.
Oby jak najszybciej nadeszły. Dużo zdrowia, mówię to po raz kolejny. Do pana dużo, dużo zdrowia. Historia i także moja osobista, rodzinna historia zna przypadki powrotu do, może nie do pełni zdrowia, ale do dużej sprawności po udarze. Serdecznie pozdrawiam i odbieramy kolejny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Zośna. Ja tak chcę usłyszeć od pana jeszcze premiera, jakie są ujemne skutki tych działań. Bo każdy tylko mówi zachwalna. Same plusy, żadnych minusów. No ale zacznijmy. Podwyższenie kwoty wolnej od podatków, 16 miliardów złotych nie wpływa do kasy państwa. Teraz następna rzecz. Obniżenie podatku VAT. Nie wiem, jaki był tam zaplanowany wpływ z podatku VAT. No też nie wpłynął.
11-12 miliardów złotych, tak się szacuje, wskutek tej obniżki nie wpłynie do budżetu.
Plus 16 to jest 27 miliardów złotych. W jaki sposób państwo ściągnie z nas te 27 miliardów złotych? Bo musi ściągnąć. Mhm. Jedyna rzecz, skoro tak już zaczęto pompować pieniądze w ludzi, no to by przydałoby się te pieniądze ściągnąć w ten sposób za pomocą obligacji papierów wartościowych. Ale ile osób rozumiałoby taką operację? No 5%, reszta po prostu przejada od razu. Wydać nie ma, było, nie było.
No obligacje cały czas są emitowane i cieszą się sporą popularnością.
Inwestuje w obligacje, na jaki procent?
No niewielu.
Niewielu. No i ten, a poza tym no, trzeba pamiętać, że kryzysy to są cykliczne. Jeżeli w 2016 roku był szczyt rozwoju, teraz trzymamy już ten najniższy, ten minimum, czyli jeszcze dopiero przed nami. Bo po 7 latach tłustych przychodzi 7 lat chudych. No i teraz mamy już chyba trzeci rok tego chudego.
Dziękuję panu bardzo.
Proszę.
Dziękuję panu. To czy wynikałoby z tego, że jeszcze 4 lata chudego nas czekają? No ale może to się nie sprawdzi. Pan Stanisław na Facebooku pisze tak, niech takie ceny zostaną na stacjach paliw. No oczywiście wszyscy sobie tego życzymy, choć analitycy mają troszkę inne zdanie na ten temat i to wcale nie ma związku z podatkami, a z drożejącą na światowych giełdach ropą naftową. Pan Janusz z kolei po kajzerki wybrał się do jednego ze sklepów. Wczoraj 35 groszy, dzisiaj 5% mniej, 33 grosze. I pisze tak, grubo. To chyba ironia. Tak czytam, panie Januszu. Pan Krzysztof z kolei podaje ceny paliw na jednej ze stacji paliw. 5,25 benzyna 95, 5,16 na innej stacji paliw. 5,39, 5,52 i tak dalej. 5,39. Różne ceny na różnych stacjach, których nazw nie chcę tutaj przytaczać. Zachęcam do komentowania. No i może to jest też dobry pomysł, żeby dzielić się w mediach społecznościowych państwa spostrzeżeniami, w jaki sposób udokumentowanymi też najlepiej, jeśli chodzi o zmiany cen na półkach sklepowych. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Kilka spraw. Zaczniemy od stacji benzynowej. Proszę państwa, zwracajcie uwagę, nie bądźcie frajerami, bo Orleny poopuszczały i tak dalej, inni trzymają stacji. Widzę to na przykład w Olsztynie, chociażby na górce widać różnicę, jaka jest cena tu, a jaka jest cena tam.
Może mają stare zapasy. Może mają stare zapasy.
To trudno, no życie. Jest obniżka, to jest obniżka. I korzystamy z tego. Także państwo zwracajcie uwagi na ceny i będziecie na tym dobrze wychodzić. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, rząd zrobił ile mógł. Rząd nie może ingerować w gaz i inne rzeczy już więcej, ponieważ zabrania tego chora Unia Europejska, proszę państwa. Bądźmy uczciwi. Niestety takie podpisał nie pan Morawiecki, jak tu próbował kłamać jeden z kodziarzy, tylko pani Kopacz, pan Tusk i pani Kopacz w tej kolejności. Ponieważ to oni podpisali przepisy wykonawcze i na tych przepisach wykonawczych podpisanych przez Kopacz i Tuska opiera się teraz Unia Europejska. Nie na przepisach podpisanych przez Morawieckiego. Więc to jest kłamstwo i manipulacja. Nie pierwsza, nie ostatnia. I jeszcze tylko ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. To, że ludzi tyle umarło, jest wina niestety, ale antyszczepionkowców. którzy się nie szczepią, lądują w szpitalach w dużej ilości, 75% to oni, lekarze są ściągani z innych oddziałów, żeby ich ratować i przez to umierają ludzie, których nie ma kto leczyć na innych oddziałach. Taka jest prawda. A najlepiej z antyszczepionkowców poczęstował pan Dziambor, który zapytany, czy się zeszedł, powiedział, że tak, ponieważ mnie jest otyły, przeszedł COVID-a i ma astmę i trzeba być głupcem, żeby się nie zabezpieczyć. Tak dosłownie powiedział. Także proszę państwa, bądźmy cierpliwi, rząd robi co może, więcej się nie da. Jedyne wyjście to jest niestety z Unią zrobić porządek z ETS-em, bo oni nas po prostu zjedzą. Tu nikt nic nie
powie. No właśnie, ale co zrobić z ETS-em, to jest już inna kwestia.
Na powiedzeniu tego, wie pan.
Czyli bardzo twarde polityczne decyzje w tej sprawie.
Do końca, bo proszę pana, to jest obliczone na zyski Niemiec. Oni postawili na firmy, które będą produkowali farmy wiatrowe, różne takie pierdółki, teoretycznie się sprawdzające, bo się to nie sprawdza, jak wiemy. Proszę bardzo, nie było. Niemcy mieli kryzys energetyczny, bo ich farmy nie dawały prądu.
Dziękuję
a
panu.
Musi, żebyśmy to robili.
Dziękuję panu bardzo. Pozwoliłem panu też dłużej mówić i troszkę nie bezpośrednio na temat, ale to tylko po to, żeby rzeczywiście uświadomić także sobie, jak złożoną kwestią jest obecna sytuacja, jeśli chodzi o wzrost cen, bo mamy napięcie polityczne na linii Rosja-Unia Europejska, mamy presję rosyjską na otwarcie Nord Stream 2, mamy unijną politykę klimatyczną, gdzie nikt nie spodziewał się, że w 2022 roku cena emisji jednej tony dwutlenku węgla będzie kosztować prawie 80 euro. Taki poziom planowano dopiero na rok 2030. Mamy wreszcie sytuację postpandemiczną. No i mamy wiele, wiele różnych czynników. Green Deal na horyzoncie chociażby, który, jak mówi wielu znających się na rolnictwie, no uderzy bardzo mocno w ceny także podstawowych artykułów spożywczych. Rząd próbuje walczyć z inflacją. Rząd obniżył od dziś, właściwie to parlament obniżył od dziś stawkę podatku VAT na gaz, na paliwa silnikowe oraz na podstawowe artykuły spożywcze oraz nawozy. Ta zmiana ma obowiązywać do 31 lipca tego roku. Czy to pomoże zdławić wzrost cen? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, towarzyszana Zgrzowa. Ja, zanim przejdę do tematu, chciałem temu panu, co w zeszłej audycji nazwał mnie, że ja jestem spod sierpa i młota, powiedzieć, że on tego nie rozumie, bo jest za młody. Ja pochodzę po prostu z prostej rodziny robotniczo-chłopskiej, ja nikogo nie wyzyskiwałem, teraz przejdę do tematu.
Bardzo
całe
proszę.
Wszystkie gospodarki się borykają z kryzysem w związku z pandemią i takie czy inne działania rządu są. Co wiadomo, są dalekie działania od tego, co robił pan profesor Balcerowicz, który chciał zdławić hiperinflację takimi metodami drastycznymi. I od początku tego rządu, a zwłaszcza jak premier Morawiecki doszedł do władzy, to robił tak, żeby osłonić swoimi działaniami najbardziej te niskie warstwy społeczne, którym brakuje na chleb i od początku to mu się udaje, tak? Natomiast jak to się przełoży na ceny, już za chwileczkę zobaczymy i czy to były poprawne działania, że się zweryfikuje. Ja wiem ze swojego spostrzeżenia, że nie tylko te działania, które zrobił pan Morawiecki, się przełożą na ceny, ale tutaj będą też spekulacje cen, które nastąpią na rynku, po to, żeby później właśnie robić te ceny tak zwane, różne promocje i tak dalej, a w sumie to da ludziom po kieszeni. Nie wszystko zależy od rządu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i mamy kolejny i ostatni jednocześnie w dzisiejszej audycji głos. Kogo witamy? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, słuchamy pana.
No, panie redaktorze, Jasnowidz, pan Roman, on wszystko przewidział, może szóstkę przewidzie mi w spotkaniu. Ta pani, która mówiła, że straszy są Unią, Putinem i tak dalej. Nie straszą, wy za dużo oglądacie TVN-u. Co pani mówiła o prezesie Bańku? Co w TVN-ie pokazali? Kłamstwo, tam kłamstwo grania kłamstwo. Kłamstwo, mają takie hasło. Ja przeinaczę to. Kłamstwo przez całą dobę TVN. I pokazali pałac, że komu to prezes Bańce kupił dla siebie. Tak? Do remontu. Nie, proszę państwa. To jest tam fundacja dziecięca ratująca ludzi. I to jest kolejne kłamstwo TVN-u. Ja przypomnę 2011 rok. W wyborach, jak wygrała Platforma, to Tusk mówił. Teraz benzyna może kosztować 7 zł nawet. Prawda? Mówił? Mówił. Więc proszę pana, wszędzie jest inflacja. Wszędzie. Hiszpania proszę zobaczyć. Tam ludzie, wie pan, płaczą. Nie wiedzą. Widziałem reportaż z Hiszpanii. Nie płaczą, nie wiedzą, co płacić rachunki, czy za jedzenie i tak dalej. Strasznie poszło. Zdajmy sobie spokój z tą Unią. To Unia. Niestety to nie jest straszenie, to jest realne. I proszę pana, inflacja jest wszędzie, bo epidemia koronawirusa, oprócz tego. I dzisiejsza, proszę pana, sytuacja, to można przyrównać do wielkiego kryzysu przed latach międzywojennych. Koniec lat 20, 30, proszę pana. To jest to samo, tylko że wtedy nie była epidemia. Dzisiaj jest epidemia. I to jest nawalenie do tego rządu. Tak, to ja wiesz, ubolewam, panie redaktorze, ubolewam. Ubolewam, że mamy niektórych takich, wie pan, nieudaczników, nieudanych radiosłuchaczy, którzy
Oj, słuchaczy mamy bardzo udanych. Dziękuję panu bardzo. Słuchaczy mamy bardzo udanych, tylko różnicie się państwo, może na szczęście, nawet dla dyskusji, dla temperatury dyskusji w tej audycji, różnicie się swoimi poglądami i opiniami. W Polsce ostatnie dane GUS mówiły o inflacji na poziomie 8,6%. W całej Europie wszystkie słupki tak naprawdę na czerwono. W Belgii najnowsze dane o inflacji mówią o 7,8%, a rekordzistą, jeśli chodzi o Europę, tak przynajmniej twierdzi strona Trading Economics, jest Turcja. Tam inflacja wynosi 50%. Dziękuję państwu bardzo za dyskusję w tym otwartym mikrofonie. Jutro kolejny temat. Mam nadzieję, że równie chętnie będą państwo do nas dzwonić. Ja serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Marek Poniedziałek.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.